Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O mistycznym cierpieniu z Chrystusem i bliźnimi mówił papież, przypominając postać włoskiej stygmatyczki świętej Weroniki Giuliani.
Benedykt XVI pamięta o ofiarach lawin błotnych w Kolumbii.
W parlamencie odbyło się spotkanie opłatkowe z metropolitą warszawskim.
15 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Dziś Benedykt XVI odstąpił od trwającego już od kilku miesięcy cyklu kateches o wielkich kobietach chrześcijańskiego średniowiecza. Przypomniał natomiast postać dość mało znanej mistyczki z przełomu XVII i XVIII wieku, świętej Weroniki Giuliani. 27 grudnia przypada bowiem 350. rocznica jej urodzin. Krótki rys biograficzny włoskiej stygmatyczki został przedstawiony również po polsku.
Święta Weronika Giuliani urodziła się w 1660 roku w Mercatello w diecezji Urbino. W wieku 17 lat wstąpiła do klasztoru sióstr kapucynek, by oddać się całkowicie na służbę Chrystusowi jako żertwa ofiarna za grzechy ludzi. Doznała wielu chorób, cierpień fizycznych i duchowych. Wiele oschłości, stanów osamotnienia i niezrozumienia. Bóg umacniał ją darem ekstaz i nadprzyrodzonych wizji. Przeżyła mistyczne zaręczyny i zaślubiny z Chrystusem, otrzymała też dar stygmatów. Jej życie duchowe było szczególnie związane z nabożeństwem i tajemnicą męki pańskiej. Po długiej i bardzo bolesnej chorobie zmarła w 1727 roku.
Benedykt XVI zauważył, że święta Weronika pozostawiła po sobie ogromną spuściznę literacką, w sumie ponad 22 tysiące stron rękopisu. Zwrócił też uwagę, że jej najważniejsze doświadczenia mistyczne były ściśle powiązane z liturgią. Jednocząc się z Chrystusem w jego męce, odkryła, że powodem jego cierpień nie są jedynie grzechy człowieka, ale również współudział w cierpieniu chrześcijan wszystkich czasów, dodał papież.
Pozdrawiając przybyłych do auli Pawła VI Polaków, Benedykt XVI nawiązał do przeżywanego obecnie Adwentu.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Prorok Adwentu Izajasz wzywa nas w liturgii tego okresu do ufności, męstwa nadziei, odwagi. Nie bójcie się, oto wasz Bóg, on sam przychodzi, aby was bawić. Niech to ręce obudzi was pragnienie odnowy ducha i cofania bliskości z Chrystusem. Radujcie się, bo Pan jest blisko. Serca wam wszystkim błogosławień.
Dzisiejsza audiencja miała dość nietypowy finał. Zakończył ją bowiem niemal 10-minutowy pokaz akrobatów cyrkowych. Uczestniczą oni w rzymskim kongresie o duchowej opiece nad pracownikami cyrków i lunaparków. Zorganizowała go papieska rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących.
Benedykt XVI jest solidarny z ofiarami ulewnych deszczy w Kolumbii, a zwłaszcza lawiny błotnej w Belio, powiedział kolumbijski ambasador przy stolicy apostolskiej. Cesar Mauricio Velázquez Ossa odwiedził w niedzielę to miasto na peryferiach Medellin. Opady, które zalały 80% powierzchni kraju ponad tydzień temu, doprowadziły w Belio do osunięcia się ziemi, co spowodowało śmierć co najmniej 150 osób. Dotychczas wydobyto spod błota ponad 60 ciał, ale zapewne większość ofiar pozostaje jeszcze przykryta ziemią.
Jak ujawnił kolumbijski dyplomata, odwiedzając przeżywające tragedię miasto, papież zachęcił Caritas Internationalis do niesienia pomocy dotkniętym klęską żywiołową mieszkańcom południowoamerykańskiego kraju. Ojciec Święty współczuje zwłaszcza rodzinom ofiar z Belio. Modli się za dzieci pogrzebane lawiną błota i za ich bliskich, aby Bóg pocieszył ich i umocnił, dodał Velázquez Ossa. Jest tak wiele ofiar wśród najmłodszych, gdyż do katastrofy doszło w czasie trwania rodzinnych przyjęć pierwszokomunijnych, a warstwa ziemi pokryła m.in. dom dziecka i ponad 50 budynków mieszkalnych. Szacuje się, że wskutek powodzi i osunięć ziemi ucierpiało około 2 milionów Kolumbijczyków. Ambasador przy Watykanie powiedział, że czuje się zdumiony skalą tragedii, ale także wzorową organizacją pomocy i zdecydowaniem, z jakim się ją prowadzi.
Chile ma nowego prymasa. Papież przyjął rezygnację, którą złożył arcybiskup Santiago de Chile, kardynał Francisco Javier Errázuriz. Na jego miejsce metropolitą chilijskiej stolicy został dotychczasowy arcybiskup Concepción Ricardo Ezzati Andrello. Urodził się on prawie 69 lat temu w północnych Włoszech. Mając 17 lat wyjechał do Chile, by wstąpić tam do nowicjatu salezjanów.
My, członkowie Parlamentu Europejskiego, jesteśmy zdecydowani utrzymywać relacje z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie i nie pozostawić ich samych, czytamy w liście europosłów, który przekazano dziś delegacji irackich biskupów. Przybyli oni wczoraj do Strasburga, by poinformować parlament o katastrofalnej sytuacji chrześcijan w Iraku. Jesteśmy gotowi użyć wszystkich środków, jakimi dysponujemy, aby bronić demokracji, praw człowieka i wolności religijnej, również dla chrześcijan Bliskiego Wschodu, czytamy dalej w liście.
Choć list jest bardzo wyraźny w treści, jego wartość jest niewielka. Podpisało go bowiem zaledwie 160 z ponad 700 parlamentarzystów, a zatem nawet nieco czwarty. Zdecydowane stanowisko w obronie chrześcijan w Iraku zabrał jednak przewodniczący parlamentu. Jerzy Buzek stwierdził, że Unia Europejska powinna uznać bezpieczeństwo chrześcijan w Iraku za jeden ze swych priorytetów. W czasie spotkania z biskupami wyznał, że był głęboko wstrząśnięty niedawnym atakiem na syrokatolicki kościół w Bagdadzie.
Wielka Brytania dyskryminuje katolickich uchodźców, orzekł wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka. Skargę przeciwko brytyjskim władzom wniósł nigeryjski uchodźca, który mieszka w Irlandii Północnej i chciał poślubić Brytyjkę. Okazało się, że w związku z tym, że jest katolikiem, a nie anglikaninem, czeka go wiele dodatkowych utrudnień i że za wydanie aktu ślubu będzie musiał słono zapłacić. Sędziowie w Strasburgu przyznali, że państwo ma prawo nakładać dodatkowe obostrzenia na ślub obcokrajowca z obywatelem kraju, nie może go jednak dyskryminować ze względu na wyznanie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Największa świątynia katolicka Stanów Zjednoczonych, jaką jest Narodowe Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie, doczekała się swej repliki z piernika. Jej autorem jest Charles Froke, główny cukiernik ekskluzywnego hotelu w Georgetown. Przygotowywanie piernikowych replik ważnych amerykańskich budynków stanowi długoletnią tradycję cukierniczą.
Jestem zachwycony, że w tym roku pan Froke wybrał Narodowe Sanktuarium za przedmiot swojej piernikowej sztuki. Mam nadzieję, że dzięki temu wielu skieruje swoją uwagę bardziej na duchowe niż świeckie przeżywanie świąt Bożego Narodzenia, powiedział rektor sanktuarium, prałat Walter Rossi. Cukiernik Charles Froke, który jest katolikiem, ma w swym dorobku m.in. takie piernikowe budowle jak Biały Dom czy Kapitol. Zbudowanie z piernika Bazyliki Niepokalanego Poczęcia zabrało mu 70 godzin pracy, pośród których wiele spędził w prawdziwej świątyni. Potrzebował on również 57 kg ciasta, 25 kg lukru i 9 kg cukru. Prawdziwa bazylika słynie z okazałości. Znajduje się w niej kilkanaście kaplic poświęconych sanktuarium maryjnym różnych narodów. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Sąd Najwyższy Hongkongu przyznał rację odwołaniu katolickiej diecezji w sprawie reformy administracji szkolnej. Trybunał uznał, że Kościół ma do niego prawo, ponieważ chodzi o sprawę dużej wagi natury publicznej.
Kościół katolicki w tym specjalnym obszarze administracyjnym Chin sprzeciwił się zbyt daleko idącej ingerencji władz w autonomię szkolnictwa prywatnego. Nowi administratorzy Hongkongu nakazali, by w każdej szkole w skład rady nadzorczej powołany był przedstawiciel partii komunistycznej. Właściciel szkoły miałby jedynie 60% głosów w radzie. Reformie szkolnej sprzeciwiło się ponad 375 szkół i powstała nawet międzyreligijna koalicja. Na drogę sądową zdecydowała się jedynie strona katolicka. Jej dwie sprawy zostały odrzucone przez niższe instancje sądów. Wczorajszy wyrok daje nadzieję, że szkoły archidiecezji zachowają neutralność. Prawnicy kościelni uznają, że reforma szkolna Hongkongu jest sprzeczna z konstytucją, a władze komunistyczne Chin zagwarantowały, że ustawa zasadnicza pozostanie niezmieniona przez 50 lat.
Kościół katolicki w Australii zaproponował natychmiastową pomoc dla nieletnich, którzy opuszczą ośrodki internowania dla nielegalnych azylantów. Archidiecezja Melbourne z nadzieją przyjęła rządową zapowiedź zmian wobec najmłodszych, którzy ubiegają się o azyl na antypodach. Władze Australii zapowiedziały, że w pierwszym etapie wolność odzyska 1500 nieletnich, których później obejmie program integracji w społecznościach lokalnych. Dotychczasowa australijska polityka wobec przybywających nielegalnie azylantów była bardzo surowa. Starano się ich zatrzymać w areszcie na wyspach w pobliżu Australii, byleby tylko nie dotarli na kontynent. Australijski kościół wielokrotnie upominał się o los młodocianych azylantów, żądał, by czas ich pobytu w ośrodkach zatrzymania był krótki i określony prawem.
Obecnie najliczniejsza grupa azylantów przybywających do Australii pochodzi z Afganistanu i Sri Lanki. Nie brakuje też uchodźców z Iraku, Iranu, Kurdystanu i Laosu. Dziś u wybrzeży australijskiej Wyspy Bożego Narodzenia na Oceanie Indyjskim rozbiła się łódź z kilkudziesięcioma nielegalnymi imigrantami. Zginęło co najmniej 27 osób, 40 się uratowało, a los 50 jest nieznany.
Wydarzeniem historycznym nazwał publikację pierwszej oficjalnej wersji hiszpańskiej Biblii rzecznik Episkopatu Hiszpanii, biskup Juan Antonio Martínez Camino. Nowe tłumaczenie ma na celu ujednolicenie Słowa Bożego w Kościele, na liturgii, katechezie i w szkole.
Prace nad przygotowaniem nowego tłumaczenia Pisma Świętego rozpoczęły się blisko 20 lat temu z polecenia Konferencji Episkopatu Hiszpanii. W pracy wziął udział 24 wybitnych specjalistów. W tłumaczeniu wzięli oni pod uwagę wierność oryginałowi, adaptację do języka hiszpańskiego, charakter sakralny tekstu i jego użytek w liturgii. Skorzystano także z pomocy Królewskiej Akademii Języka Hiszpańskiego. Episkopat Hiszpanii przewiduje też użycie nowych technologii do dystrybucji oficjalnej wersji Biblii. Pierwszy nakład wynosi 20 tysięcy egzemplarzy. Nowe wydanie Biblii zawiera szerokie wprowadzenia do poszczególnych ksiąg, mapy, ponad 6 tysięcy przypisów oraz indeks liturgiczny z czytaniami na poszczególne dni. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Z udziałem metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza w polskim parlamencie odbyło się spotkanie opłatkowe posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej kardynał Nycz rozmawiał z marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną i marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem.
Jest wiele takich spraw, chociażby z mijającego roku, które wymagają odejścia, refleksji, ciszy. I będzie wiele takich spraw pracy państwa w parlamencie w przyszłym roku, które wymagają dystansu, pokoju, ciszy. Ciszy, która mówi. Są takie symbole, które potrafią powiedzieć więcej niż wypowiedzą ludzkie słowa. Do takich symboli należy polski gest łamania się opłatkiem.
Podczas spotkania opłatkowego w parlamencie, w którym wziął również udział prezydent Bronisław Komorowski, nie zabrakło kolęd, dzielenia się opłatkiem i wzajemnie składanych życzeń. Dobiegają końca kwalifikacje polskich wolontariuszy na 26. Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. Poza młodzieżą hiszpańską, Polacy będą najliczniejszą grupą, która posługiwać będzie swoim rówieśnikom z całego świata. Od samego początku rekrutacji wolontariat madrycki cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży, przyznał ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.
Do chwili obecnej zgłosiło się już ponad 1600 osób do naszego biura, z czego ponad 1100 przeszło rozmowy kwalifikacyjne. Oczywiście nie wszyscy będą mogli podjąć tę posługę, bo muszą być spełnione specjalne wymagania odnośnie znajomości języków obcych, a także listów polecających od swoich duszpasterzy, ale mamy nadzieję, że do końca roku prześlemy do Madrytu pełną listę 1200 polskich wolontariuszy.
W sobotę 18 grudnia w Poznaniu odbędzie się już ostatnie z 15 spotkań kwalifikacyjnych. Chętni powinni jak najszybciej wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.madryt2011.pl.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.